Jeżeli masz swoją Biblię, to otwórz Biblię do Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 31 werset. Chciałbym, żebyśmy przez kolejne, może 2-3 niedziele, dlatego że za 2 tygodnie będziemy mieli gościa szczególnego też. Jest to człowiek, który jest prowadzony przez Boga, pastor Robert Norcross. Zapraszam was, naprawdę niesamowity człowiek Boży przyjedzie z żoną, będzie usługiwać i na angielskim, i na polskim, także jest to w ostatnią niedzielę listopada. Ale zanim będziemy jego słuchać, chciałbym, żebyśmy rozważyli temat, dlatego że w tym roku, tak, często mówiliśmy i rozważaliśmy słowa takie, jak idźcie i głoście Ewangelię. Prawda? Idźcie i głoście Ewangelię. Jest to taką ważną częścią naszego funkcjonowania jako chrześcijan. Prawda? Amen? Ilu z was się cieszy każdą okazją, kiedy możesz iść i głosić Ewangelię? No, jeżeli jesteśmy całkowicie szczerzy, to dla nas czasami jest to rzeczą przerażającą. Bo się czujemy może niewygodnie w towarzystwie ludzi, których nie znamy. Może się krępujemy, może się obawiamy, może się boimy ich reakcji. Tak? Ilu z was mówiło ludziom o Bogu i spotkaliście się z taką ścianą? Tak? Czy są takie osoby tutaj? A ilu z was się dzieliło Słowem Bożym i mówiliście ludziom o Królestwie Niebieskim i ludzie byli chętni do słuchania? Trochę rzadziej, tak? Ale wiemy wszyscy o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby iść i głosić Ewangelię bez względu na to, jaka będzie reakcja ludzi. Prawda? Amen? Czy zgadzamy się z tym, że czasami przychodzimy gdzieś tam i myślę, że nawet Kościół, nie tylko nasz, ale w ogóle Kościół, szczególnie w północnej Ameryce, jest w takiej, może w takim stanie nawet takiej śpiączki. Że tak wychodzimy czasami, idziemy, głosimy Ewangelię, ale to nie jest z taką wielką wewnętrzną pasją serca. I chciałbym dzisiaj poruszyć pewien temat i zadać pytanie, czy śpimy podczas żniw? Czy śpimy podczas żniw? Powiecie, że żniwa, tak? Słowo Boże mówi o żniwach i kiedy mówi Słowo Boże o żniwach, to o czym mówi? O czym? O zbieraniu owoców w życiu ludzi, tak, którym głosisz Ewangelię i ktoś przychodzi do poznania prawdy. Więc powracamy do tego tekstu, którego jeszcze żeśmy nie przeczytali, ale za momencik przeczytamy. Mateusza 9:35. Mateusza 9:35 do 38 wersetu. Ale zanim to przeczytamy, wiem, że już tam macie otworzone. Ja chciałbym przeczytać z przypowieści Salomona 10:5. Nie musicie tam otwierać, tylko posłuchajcie uważnie. Przypowieści Salomona 10:5 czytamy tak. Syn roztropny zbiera w lecie, lecz śpiący w czasie żniw przynosi wstyd. Syn roztropny zbiera w lecie, czyli jest synem, który działa, który zbiera, który idzie i pracuje, lecz śpiący w czasie żniw przynosi wstyd. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się i nie osądzali jeden drugiego, ale osądzali samych siebie. Wiecie, łatwo jest powiedzieć, o, Kościół powinien to robić i tamte robić, czy inni powinni robić to, czy to. Nie na tym to polega. Wiecie, na czym to polega? Żeby każdy z nas wejrzał do swojego serca i rozsądził, czy ja śpię podczas żniw. czy ja śpię podczas żniw. Więc może to jest bardzo takie proste przesłanie, ale mocne. Czytamy, syn roztropny zbiera w lecie, lecz śpiący w czasie żniw przynosi wstyd. Więc widzimy z tego wersetu, że spanie podczas żniw nie jest rzeczą dobrą, nie jest rzeczą produktywną, nie jest rzeczą rozsądną, tak? I przynosi to wstyd. Dlaczego? Dlatego, że kiedy gospodarz idzie i zbiera, i kiedy byłem na północy, nie wiem, ilu z was miało okazję brać udział w żniwach. Mieliście okazję kiedyś, tak? Brać udział w żniwach? Wiecie, jak ciężko to jest. Wiecie, jak od razu odciski ci się pojawiają. Wiecie, jak jest ciężko, czy nawet rzucać te snopy do góry, czy składać je w stodole. Nie jest to rzecz łatwa. Kiedy byliśmy na północy, to zawsze tam nas zachęcali. Ja bardzo to lubiałem robić, bo jeszcze jako dziecko bardzo lubiłem gdzieś tam na wsi być, iść krowy doić. Jakieś takie to było moją jakąś taką dziwną pasją. Bardzo to lubiłem. Nawet o 5 rano potrafiłem wstać i iść. I jakoś gdzieś to mnie tak pociągało i kiedy byliśmy na północy w Campus Casing, to jeden tam ze starszych zboru miał pole, miał farmę i jak były żniwa, to zawsze zapraszał ludzi, żeby przyszli i pomogli i myśmy bardzo chętnie szli. Zapraszał ludzi na kurobicia, zapraszał ludzi na żniwa. Było to taka praktyczna strona, nie? Naszego kościoła tam. I byłoby czymś całkowicie nierozsądnym. I tak naprawdę przyniosłoby to jemu wstyd, gdyby ludzie z kościoła przyszli i pomagali, a jego syn by siedział w domu i by spał. Czy pomyślelibyście sobie, że no ja tutaj jestem, ja pracuję, tak, pomagam, a jego nastoletni, czy tam syn ma 20 ileś lat i on sobie śpi. Każdy z nas by powiedział, no co? Wstyd. No jak? I przejdźmy do Mateusza, 9 rozdział. 35 werset. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, bardzo kluczowa rzecz tutaj jest, a gdy zobaczył tłumy, chciałbym, żebyśmy nawet o sobie pomyśleli, kiedy patrzysz na ten świat, na te tłumy, co przychodzi ci na serce i co przychodzi ci na myśl. Jest to, myślę, takim pewnym sprawdzianem dla nas. Czytamy tak, że to wszystko się działo, Jezus chodził, uzdrawiał, nauczał i gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi. Dlaczego ta litość w nim wezbrała? Dlatego, że były udręczone i porzucone, jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Po pierwsze, jeżeli moglibyśmy zwrócić uwagę na werset 36, to jest coś takiego, kiedy Jezus zobaczył tłumy. Więc pytanie takie, kiedy ty patrzysz na tłumy, kiedy patrzysz na swoich sąsiadów, patrzysz na ludzi w pracy, czy wzbiera w tobie litość? Czy wzbiera w tobie takie uczucie, Panie, ci ludzie idą na zatracenie? Jeżeli nie znają Pana, ci ludzie muszą usłyszeć Ewangelię. I dlaczego tutaj Jezus w nim wezbrała ta litość? Dlatego, że te tłumy były udręczone. Po angielsku też pisze confused. Takie, jakby było confused po polsku? Jak? Zmieszane, zakłopotane. Zdezorientowane, udręczone. I drugie słowo, porzucone. Po angielsku też jest helpless, takie bez nadziei, bez poczucia że jutro Bóg może coś zrobić, czy jutro coś w mojej... bez sensu życia. I kiedy czytamy te słowa, czy przychodzą tobie na myśl ludzie w twoim życiu, którzy może maskują, bo w tym świecie dzisiaj, wiecie, ludzie mogą wystawić super jakiś tam jakiś cytat na Facebooku, czy gdzieś tam jakieś zdjęcia, jaka fajna to rodzina jest, jakie świetne relacje, gdzieś tam na wakacjach, czy to, i wiecie, maskują ludzie to, w czym tak naprawdę są. A są zakłopotani, są zagubieni, nie mają celu życia. Próbują gdzieś tam ten cel w życiu odnaleźć w pieniądzach, w czymś, co tak naprawdę tylko zaspokoi ich może na jedną minutę, na jedną sekundę, a później wracają do pustki. Więc w tym momencie, kiedy patrzymy na naszych sąsiadów, czy nasze serce jest przelane litością? Czy czujesz się tak samo, jak Jezus się poczuł, kiedy zobaczył tłumy, które były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I kiedy Jezus to zobaczył, wiecie, co on od razu zrobił? Zwrócił się do swoich uczniów. Zwrócił się do swoich uczniów i zwrócił się do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie. Popatrzcie na tych ludzi, to jest wasze żniwo. Są zagubieni, są przestraszeni, oni się lękają, oni nie wiedzą, w którym kierunku iść, czują się udręczeni i czują się porzuceni. To jest wasze żniwo. Więc Jezus, kiedy był przepełniony tą litością, od razu zwrócił uwagę swoich uczniów: słuchajcie, do tego was właśnie powołałem. Więc chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj nie myślał może całkowicie o sobie, jak ja się czuję i że jestem może zakłopotany, czy się lękam, czy się boję, ale pomyślmy o tych tłumach, które są porzucone, które są udręczone. I od razu Jezus mówi: słuchajcie, żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało, niewielu. Werset 38. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Czy żeby dał więcej robotników. To pojęcie dał więcej robotników jest, może tak, że tych robotników nie ma, ale żeby Pan ich dał. Tak? Czyli żeby więcej ludzi się nawróciło, urosło, wzrosło duchowo i wtedy oni będą mogli wychodzić. Wiecie, że kiedy osoba się nawraca i doświadczyliśmy tego w swoim życiu, czy byliśmy świadkami tego, kiedy osoba się nawraca, jest przepełniona entuzjazmem. Kiedy odkrywa prawdę, nic tej osoby nie powstrzyma. Żeby pójść i powiedzieć innym o Panu Jezusie. Wiecie, tej osoby nie obchodzi, że może brzmi za bardzo ekscytująco, czy tam może się zmieniła i co ludzie będą myśleć. Nie. Jedyną rzeczą, która ta osoba jest przepełniona, jest litością. Chce przekazać tą prawdę innym. Bez względu na to, co inni będą myśleć i co będą mówić o tej osobie. Więc módlcie się zatem do Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników. Więc ci robotnicy już są. Módlcie się, żeby oni wyszli. Módlcie się, żeby Pan żniwa przyspieszył ich wyjście. Kochani, jest nam tak dobrze przy Panu. Wyrwał nas z ciemności, nadał cel naszemu życiu. Mamy swoje problemy, mamy swoje zmagania, oczywiście, ale teraz, w tym momencie, idziemy przez te zmagania już z tą wszechmocną dłonią Pana Jezusa Chrystusa. On ci we wszystkim może pomóc. To jest ta różnica. Ty i ja mamy Zbawiciela, z którym idziemy. Który nas podnosi, który nas zachęca. Ale nie możemy tylko patrzeć na siebie, tylko musimy się modlić: Panie, przyspiesz wyjście robotników, przyspiesz moje wyjście. Ojcze, chcę wyjść i chcę głosić Ewangelię. Przyspiesz wyjście innych robotników na swoje żniwo. Dlaczego? Wiecie, że kiedy żniwo przychodzi, jest konkretny czas tego, żeby zebrać to żniwo, żeby zebrać te plony. Kiedy się przegapi plony, co się dzieje? Wszystko pójdzie na marne, wszystko się zniszczy. Chcę, żebyśmy przeanalizowali nawet te słowa. W życiu naszych znajomych, w życiu naszym jest coś takiego, że Pan Bóg przygotowuje nasze serca. Ty i ja mamy ten przywilej, że idziemy i głosimy Ewangelię. Sadzimy, czy rzucamy ziarenka. I zbyt często się zniechęcamy po zasianiu tych ziarenek. Bo co? Bo nie widzimy wzrostu. A może nawet nie to, tylko może nawet spotykamy się z takim donośnym, grubym nie chcę. Zapomnij, to nie ja. Naszym zadaniem jest, aby iść i rzucać ziarenka, żeby siać. A Pan przygotowuje serce. Więc jest odpowiedni moment w naszym życiu, aby zbierać. Więc kiedy jest ten moment, żeby zbierać te żniwa? Kiedy żniwa są gotowe, kiedy jest odpowiedni czas. Więc kiedy jest ten odpowiedni czas? Słucham? Jak Bóg przygotuje serca tych ludzi. Wiecie, że są miejsca na świecie, na pewno nie w Kanadzie, że sieją i zbierają cały rok mogą to robić. Dookoła. Oczywiście biorą przerwę, bo gleba musi też sobie odpocząć, ale są miejsca na przykład na Florydzie czy w Kalifornii, że mogą siać i zbierać cały rok. Są odpowiednie do tego warunki. Tak? Wiecie, że drzewa pomarańczy mogą zakwitać? W tym samym czasie mogą mieć zielone owoce? I w tym samym również czasie mogą mieć dojrzałe pomarańcze, które może zerwać. Drzewo pomarańczy się tym charakteryzuje, że ma pączki, ma kwiaty, cały proces przebiega, że w jednym czasie może drzewo to zrodzić. I wiecie, w kościołach często jest tak, że niektóre kościoły, co, mają ewangelizację, wyjścia, prawda? Nasz kościół wiele razy to robił i robi i wychodzimy, teraz będziemy mieli Wigilię, ale są kościoły, które się skupiają tylko i wyłącznie na takich zbiorowych, dużych ewangelizacjach. Raz na rok mają żniwa. Również są kościoły, które tego nie robią, a co, zachęcają zborowników, członków zboru, żeby szli i głosili jeden na jeden. Nawet Billy Graham mówił, że jeden na jeden jest najlepszym sposobem na to, żeby ewangelizować. Jest często nam łatwiej, jeżeli się przyznamy do tego, iść i brać udział w ewangelizacji zbiorowej, gdzie nikt nas nie zna. Często. Tak? Więc żeby ktoś zorganizował, my się dołączymy i się czujemy, że przyczyniliśmy do tego się, żeby głosić Ewangelię. Prawda jest taka, że jedno i drugie jest potrzebne. Musimy robić ewangelizacje zbiorowe, ale również nie możemy zapominać, że mamy odpowiedzialność, każdy z nas ma odpowiedzialność do tego, żeby iść i głosić Ewangelię jeden na jeden. Czyli w twojej rodzinie, czyli w twoim sąsiedztwie. Więc pytanie takie, i nie odpowiadajmy przez podniesienie ręki czy głosem. Kiedy był ostatni raz, kiedy miałeś okazję, czy kiedy zrobiłeś to? Kiedy poszedłeś i mówiłeś komuś o Panu Jezusie Chrystusie, że Królestwo Niebios jest blisko? Wiecie, Jezus, kiedy popatrzył na te tłumy, I zobaczył, że byli jak owce bez pasterza i zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie jest wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Pochylmy nasze głowy. I usłuchajmy tego, pomódlmy się. Panie, Ojcze, przyspiesz wyjście robotników. Ojcze, wejrzyj w nasze serca. Panie, aby każdy z nas nie z jakiegoś przymusu, ale Ojcze, z radości, ale również, żebyśmy byli poruszeni tą litością, o której czytamy, że Chrystus był poruszony, kiedy patrzymy na tłumy, kiedy patrzymy na ludzi, których życie jest w problemach, w kłopotach. Ale to nie tylko o to chodzi, ale chodzi o to, że ci ludzie są zagubieni. Ci ludzie są bez ratunku. Wydaje im się, że nie ma ratunku, nie ma sensu. Panie, proszę Cię o każdego zborownika, o każdą osobę tutaj na tym miejscu, abyśmy, Panie, byli wrażliwi na to. Ojcze, żeby diabeł nas nie przekonał do pewnych rzeczy, które mogą, Panie, przyczynić się do tego, że nie idziemy i nie głosimy Ewangelii. Panie, proszę Cię, żebyśmy nie myśleli, że Ojcze, ten czas żniw będzie za rok, czyż będzie na wiosnę, Panie, czy na jesień. Ojcze, proszę Cię, aby nasze serca były przekonane, każdy z nas, Ojcze, żeby nawet w tym momencie, żebyśmy, Panie, składali Tobie obietnicę. Ojcze, chcę iść i daj mi odwagi. Jest to moim przywilejem, ale również naszym obowiązkiem, aby iść i głosić Ewangelię. Panie, proszę Cię o to, w imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, kiedy Jezus widział Samarytan, którzy wychodzili z miasta Sykar i powiedział do swoich uczniów: otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przejrzyjcie się, polom są już dojrzałe. Wiecie, zwrócił uwagę, Jezus często mówił o tym, że zobaczcie na tych ludzi, to są pola już dojrzałe. To są pola, które są gotowe na żniwa. Więc tam nasuwa się pytanie takie, czy ty widzisz te pola w swoim życiu? Żniwa muszą być zebrane, kiedy są dojrzałe. Nie ma sensu zbierać żniw, kiedy nie są dojrzałe, prawda? To jest coś takiego, tutaj mamy ten ogród i teraz nawet niedawno jeszcze gdzieś tam pomidory rosły, ale był to taki owoc, że tak naprawdę to syn mi przyniósł i ja nie wiedziałem, czy to jest papryka, czy to jest pomidor. Bo było to takie twarde, zielone. Jedno wiedziałem, że było niedojrzałe. Tak? Może pomidor, a może papryka. I nie wiedzieliśmy. Więc nie ma sensu zbierać coś, co jeszcze nie jest dojrzałe. Nakłaniać coś, czy zbierać coś, co jeszcze nie jest dojrzałe. Często, wiecie, przekonujemy ludzi, o ty tylko się pomódl tą modlitwą. Ty tylko wypowiedz te słowa. I wiecie, były takie osoby i dalej są, że wypowiedziały te osoby, ale nigdy tak naprawdę nie przeżyły nic w swoim wnętrzu. Później te osoby nie mogą się ostać. Więc z naszej strony takie zmuszanie, przymuszanie ludzi to jest tak jak zrywanie jeszcze niedobrych owoców. I widzieliśmy owoce tego, że ludzie się nie ostoją, bo nie są, ich serce nie jest dojrzałe do tego. Duch Święty nie przygotował. Wiecie, czas siewu, musi być czas siewu, musimy iść i siać. Jeżeli nie posiejesz, to nie będziesz miał co zbierać. Błędne jest to myślenie, że mieliśmy ogród teraz, na następny rok nic nie zrobimy, nie będziemy siać, nie będziemy przygotowywać, nie będziemy kopać. Ilu z was lubi zbierać czy jeść owoce ziemi, ale nie lubimy kopać? Tak? Nie lubimy kopać. Ja pamiętam jeszcze w Polsce, jak rodzice mieli działkę, to też moim zadaniem po części było kopanie. Idziemy i kopiemy. I jako młody człowiek w ogóle nie myślałem, że co to, no po co to kopanie? Ale kiedy przychodzi zrozumienie, to kopanie jest przygotowywanie ziemi do tego, żeby wydała plon, żeby wydała owoc. Ty i ja mamy ten czas tego, żeby iść i przygotowywać ziemię, żeby siać. Bóg da wzrost, Duch Święty przygotowuje, ale my musimy iść i musimy siać. Wiecie, kiedy owoc jest taki dojrzały, jest to coś niesamowitego. Rozmawiasz z osobą i ta osoba jest gotowa. Przez cokolwiek, czy może przez jakąś sytuację w życiu, ciężką, czy łatwą, czy obojętnie, ale jest ta osoba gotowa. Czy mieliście takie zdarzenie, że osoba była gotowa i jest serce otwarte. Nie musisz się kłócić, przekonywać na siłę. Ty tylko to zrób, tylko się pomódl. To nie działa na takiej zasadzie. Duch Święty musi przygotować to serce. Czas żniwa, kiedy przychodzi czas żniwa, nie możemy zaniedbać tego, że musimy wyjść i zebrać te żniwa. Jeżeli nie zbierzemy, to owoc opadnie, jabłka opadają i gniją. Tutaj przed naszym kościołem mamy tą jabłoń i te jabłka są takie malutkie, tak? Ale wiem, że przychodzi czas, one opadają i one się rozbijają, one gniją, tak? Jak nikt nie zbierze. I tak samo jest czy z pomidorami, czy z papryką, czy z czymkolwiek. Jak owoc opadnie, to zgnije, jeżeli nikt nie zerwie. I tak samo jest, że my, jako ludzie wierzący, musimy sobie zdać tego sprawę w kościołach. Może o tym się dużo nie mówi, ale prawda jest taka, że człowiek musi oddać swoje życie Bogu, żeby co? Żeby być w wieczności z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tego nie zrobi, to przyszłość jest jaka? Jest niedobra. Jest tylko niebo, jest tylko piekło. Żyjemy w takich czasach, że ludzie się obrażają o wszystko. Więc nie możesz prawdy mówić tak po prostu, prosto z mostu, no bo co? Bo urazisz kogoś. Więc wiele ludzi nie mówi, słuchaj, no jest piekło. I jest niebo. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma nic pomiędzy. Więc musimy być gotowi na to, żeby mówić ludziom prawdę. Kiedy owoce, jabłka, kiedy są przerośnięte, spadają i gniją. Trzeba je zerwać. Więc również my nie możemy przeoczyć okazji na to, żeby z kim, komuś powiedzieć o Chrystusie. Kiedy osoba jest gotowa. Kiedy jest czas na żniwa? Biblia mówi, że czas na żniwa jest teraz. Że nie musimy czekać. Oczywiście jest czas przygotowania, ale to nie daje nam powodu do tego, żeby nie głosić, żeby nie mówić ludziom o Chrystusie. Jeżeli raz powiesz i osoba nie jest gotowa, to ona ci odpowie nie. A może ciebie, może wzgardzi to, bo może co ci może najgorzej zrobić? Może się wyśmiać z ciebie? Ale nie znaczy to, że za tydzień ta osoba nie będzie gotowa. Nie znaczy to, że Duch Święty nie będzie ją przekonywać, czy coś się stanie w jej życiu, że ta osoba będzie gotowa. Będzie gotowa do tego, aby przyjąć Pana Jezusa. A Jana 4:35 czytamy tak, że jeszcze 4 miesiące do żniw. Nie możemy tak myśleć. Jeszcze 4 miesiące do żniw. Jeszcze sobie odpoczniemy, jeszcze się przygotujemy. Żniwa, czas żniw jest dzisiaj. Więc idźmy i głośmy Ewangelię. Paweł pisze do Rzymian i mówi, stąd jeśli o mnie chodzi, chętnie będę głosił dobrą nowinę również u was, w Rzymie. Paweł był zawsze chętny do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Pytanie takie dla nas, czy jesteś chętny do tego, żeby mówić ludziom o Chrystusie? Czy jesteś chętny, czy chętna, żeby się podzielić tym z innymi? Również 2 Koryntian 6:2 czytamy bowiem, w czasie przychylności wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Właśnie teraz jest ten dzień, ten czas przychylności. Teraz jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie czekajmy. Nie czekajmy. Powracamy do tego spania w czasie żniw. Spanie podczas żniw przynosi co? Biblia mówi. Pamiętacie z tego, z przypowieści Salomona czytaliśmy? wstyd. Przynosi wstyd. Nie jest coś, co tak o, bardzo chętnie chcemy mówić o tym w kościele, ale prawda jest taka, że spanie podczas żniw przynosi wstyd. Są to mocne słowa. Przynosi wstyd komu? Pierwsze, przynosi wstyd dla ojca. Kiedy dziecko nie zachowuje się tak, jak powinno, przynosi to wstyd rodzicom. A kiedy ten gospodarz, tak, wychodzi na ten czas żniw, jest jemu wstyd za syna, który z nim nie idzie. Może jest leniwy, może śpi, cokolwiek. Wiecie, takim synem był, nie wiem, czy pamiętacie, Jonasza. Bóg mówi, idź do Niniwy, a Jonasz co? W drugą stronę, myk, leci, nie ma. Wstyd. A nawet, słuchajcie, nawet Piotr i apostołowie w tą noc przed tym, kiedy Chrystus był pojmany, Chrystus się modli, Chrystus płacze, a oni sobie nawet nie zdają sprawy w pełni. Oni co? Spali, pozasypiali. Już tym chcę zakończyć. Jak możemy wiedzieć, że jesteśmy śpiący, czy śpimy duchowo? Jak możemy wiedzieć, kiedy śpimy duchowo, kiedy nie jesteśmy w pełni obudzeni duchowo? Czy wiecie, że osoba może zasnąć i nawet sobie może nie zdawać sprawy z tego, że śpi? Nie wiem, czy tak kiedyś było. Czasami na nabożeństwach tak jest, tak? Że... I nawet sobie osoba nie zdaje sprawy. Znacie to, kiedy osoba zasnęła podczas kazania i pastor mówi do tej osoby, która siedziała koło, nie? Mówi, weź może obudź tę osobę, a ta osoba mówi, ty go uśpiłeś, to sobie go obudź. Wiecie, czasami jest tak, że sobie nie zdajemy sprawy z tego, że śpimy. Nie wiem, jak to w twoim życiu jest, ale ja pamiętam, wieczorem się kładę spać. Ale nie wiem dokładnie, kiedy zasypiam. Jak mam dobrą noc, to się nie budzę w nocy, jest pięknie i się budzę rano. I wtedy jestem świadomy. Ale często jest tak, że kiedy właśnie śpimy, zawsze jest tak, że nawet nie jesteśmy świadomi tego, że śpimy. Mamy sen. Ja mało śnię, ale czasami są osoby, które bardzo często mają sny. Coś przeżyje podczas tygodnia i później ten sen gdzieś tam się kształtuje, czy może w ogóle jest obojętny, nawet nie jest związany z życiem, coś gdzieś tam śniało. I ten sen się wydaje taki realny, tak? Taki, że to tak jakby naprawdę się działo. I wiecie, są osoby, które za dużo śpią, są osoby, które za mało śpią. Wiecie, że brak snu jest niezdrowy, ale znowuż osoba, która cały czas śpi, też to nie jest zdrowe. Więc ci, którzy śpią, nie używają swoich oczu. Jak możesz wiedzieć, że śpisz duchowo i sobie może nawet nie zdajesz sprawy? Wiecie jak? Że nie używamy naszych oczu. Na czym to polega? Na tym, że może jesteśmy... Nie widzimy potrzeb ludzi dookoła nas. Więc powracając do tego wersetu, kiedy Jezus zobaczył tłumy i litość w nim wezbrała, pytanie jest takie, czy litość w tobie wzbiera, kiedy widzisz ten świat? Kiedy widzisz osoby, które są w grzechu, które są, czy ciebie to denerwuje, czy ciebie to odstrasza, czy może obrzydzenie ciebie bierze, czy masz litość? Wskaźnikiem tego jest właśnie to, czy jesteś duchowo obudzony, czy może śpisz. Nie widzisz potrzeb innych ludzi. Jest to oznaką tego, że gdzieś tam śpisz. Czy nie widzisz potrzeb tego, że ci ludzie potrzebują Chrystusa? Nie widzisz potrzeb powiedzenia im o Jezusie Chrystusie. Jesteś zajęty swoim życiem. Jest to oznaką tego, że gdzieś tam przysnąłeś duchowo. Przysnęliśmy duchowo. Po drugie, ci, którzy śpią, nie używają uszu swoich. Nie słyszą. Wiecie, ci, którzy twardo śpią, nie usłyszą nic. Ja na przykład, jak już zasnę, to kamień. Śpię. Koniec. A są osoby, które bardzo takim lekkim snem śpią, że przejdziesz na paluszkach, idziesz i się budzi. Pamiętam, kiedy nasze chłopaki były małe, to ktoś nam dał taką poradę, mówi, słuchaj, jak ci dziecko śpi, to zachowuj się normalnie. W domu hałasuj, niech będzie czy okno otworzone, żeby dziecko się przyzwyczaiło do hałasu w domu, bo jeżeli będzie za cicho, to coś tupniesz, czy coś ci upadnie i dziecko się od razu będzie budzić. I to było świetną taką poradą, bo nasze dzieci spały przez wszystko. W samochodzie szum, krzyk, śpi, nie ma. I wiecie, my jako chrześcijanie możemy wiedzieć i rozpoznać, że gdzieś tam przysnęliśmy duchowo, jeżeli nie słyszymy, co Bóg mówi do nas. Nie słyszymy, kiedy ludzie wołają, bo mają potrzeby, ludzie, którzy są niewierzący jeszcze, nie oddali swoje życie Bogu. Nie rozpoznajemy tego. Również ludzie, którzy śpią, nie reagują na żadne bodźce. Możesz go szturchać, możesz go pchać, coś tak. Nie zareaguje. Nie jest tego świadomy. Więc nie jesteśmy, nie mamy odpowiedniego zrozumienia na to, co się dzieje wokół nas. Możemy przespać. Paweł pisze do Efezjan i tym już zakończam. 5:14. Obudź się, który śpisz. Obudź się, który śpisz. Myślę, że my wszyscy musimy wyznać to, że momentami przesypialiśmy. Momentami nie jesteśmy wrażliwi na potrzeby ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tak pochłonięci stwarzaniem sobie warunków, czy to w Polsce, czy to w Kanadzie, obojętnie gdzie, mamy tendencję do tego, żeby o siebie dbać. Dbać o tych, którzy są wokół nas. I gdzieś tam stajemy się niewrażliwi na to, co się wokół nas dzieje. Wiecie, że żołnierz, kiedy jest na warcie i przyśnie, czy nie wiem, czy słyszeliście, co z takimi żołnierzami się dzieje, nie? Co się robi? Karę mają, jak śpi na warcie? My jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy żołnierzami w Jego armii. Ty i ja mamy za zadanie, aby iść, aby walczyć. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby przysypiać. Więc pytanie jest takie, czy śpisz podczas żniw? Czy śpisz? Czy przegapiasz rzeczy, które ci Bóg daje, otwiera drzwi, możliwości w twoim życiu, a my je przegapiamy? Więc każdy z nas musi sobie na to odpowiedzieć. I usłyszeć słowa Pawła, który napisał do Efezjan. Obudź się, ty, który śpisz. Obudź się do tego, bądź wrażliwy, że Bóg chce zrobić wielką rzecz w naszym kościele. Obudź się do tego, do tych realii, że Bóg chce, żeby wiele ludzi się nawróciło. Czy jesteśmy na to gotowi? Obudźmy się na to, że w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, rodzinach, czy to nasze dzieci, czy rodzice, jest potrzeba na to, żeby ludzie, kiedy przychodzą, się nawracają, żebyśmy byli na to wrażliwi. Abyśmy otoczyli takie osoby naszą opieką, naszą miłością, naszą litością. I kiedy zakończam teraz, jeszcze raz powracamy do słów Pana Jezusa. Kiedy Chrystus zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie jest tak wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Jeżeli jesteś w stanie, powstań na nogi i będziemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy się modlili o to, abyśmy byli wrażliwi na potrzeby tłumów wokół nas. Abyśmy byli wrażliwi na to, że Pan Jezus chce ciebie użyć. Może nawet nie myślisz o sobie, że Pan Bóg ciebie może użyć, bo może diabeł przychodzi i ci mówi: słuchaj, ty nie jesteś tego warty. Ty może już tak zawaliłeś w swoim życiu, że Bóg ciebie nie użyje. A może ty w ogóle nie otwieraj swoich ust, bo otworzysz swoje usta, a ta osoba ci zarzuci rzeczy, które ty źle w swoim życiu zrobiłeś. Błędy, które popełniłeś. Więc nawet nie warto. Może masz takie myśli, może masz myśli o sobie, że ty nie jesteś warty tego, że nie możesz, bo ludzie ciebie nie będą słuchać. To jest kłamstwo z najbardziej głębokich miejsc w piekle. Nie słuchajmy tego. Ty jesteś osobą wartościową i ty możesz przyprowadzić kogoś do Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy to zrobisz, to doświadczysz wielkiej radości. Wielkiej radości, że ten grzesznik teraz nie idzie do piekła, ale idzie do nieba. Kiedy rozpoznajemy, że żniwa są, dzień zbawienia jest dzisiaj. Dzień radości jest dzisiaj. Więc Panie, w tym momencie, Ojcze, jako Kościół, otwieramy się przed Tobą, jako osoby indywidualne otwieramy się przed Tobą i mówimy: Panie, użyj nas. Panie, spraw, żeby nasze oczy były otwarte, nasze uszy były otwarte. Ojcze, abyśmy nie spali podczas żniw. Panie, żebyśmy nie byli powodem do wstydu w naszym życiu, ale również, żebyśmy nie przynosili wstydu Tobie, dla naszego Ojca. Panie, jest to takim wielkim wyzwaniem dla nas i proszę Cię o to, aby każdy z nas był wrażliwy. Panie, aby każdy z nas mógł to zrozumieć w naszym życiu, że tak, ja mogę komuś powiedzieć o Chrystusie. Tak, ja mogę widzieć owoce mojej pracy. Tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. Duchu Święty, prowadź mnie do osób, Panie, które są gotowe, Panie, których serca są przygotowane, ale Panie, może nawet serca nie są gotowe, wyślij mnie, aby rzucać nasionka, aby siać. Ojcze, oddajemy się całkowicie Tobie. Panie, proszę Cię o to, abyśmy przynosili Tobie, Panie, chwałę, abyś Ty mógł z nas być dumny. Ty nas kochasz bez względu, ale Ojcze, żebyśmy mogli być użyteczni w Twoim królestwie. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Amen. Amen.